Miejskie Sprawy. Każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Miejskie Sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry.
Dzień dobry, Łukasz Brodzik. Witam jak co tydzień w Miejskich Sprawach. Jutro nadzwyczajna sesja Rady Miasta, w związku z czym dziś gościmy radnych przedstawicieli klubu. Moim Państwa gośćmi są dzisiaj Filip Gryko, przewodniczący klubu radnych Zielona Razem. Dzień dobry.
Witam Państwa, witam Pana Rektora.
I Sławomir Kotylak, klub radnych Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry Państwu.
Dziś niestety nie mamy trzeciego przedstawiciela klubów Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ sprawy służbowe zatrzymały radnych. Niemniej jednak myślę, że będzie tutaj dyskusja między panami, mam nadzieję, otwarta, bo temat nadzwyczajnej sesji jest tematem ważnym o tyle dla miasta, że ma być to sesja absolutoryjna. W zeszłym roku ta sesja była na żywo i to chyba dwukrotnie można było podsumowywać to, co działo się w mieście w roku 2018. Dwie sesje na ten temat, jak dobrze sobie przypominam. W tym roku jedna nadzwyczajna. Panie Filipie, myślę, że od pana zaczniemy. Co nas jutro czeka, jeśli chodzi o samą sesję, bo to nie tylko podsumowanie tego, co działo się w roku, głosowanie nad absolutorium, ale też o tym, co dzieje się w roku tegorocznym budżecie miasta Zielona Góra między innymi. O tym też będziecie jutro państwo rozmawiać.
No tak, z tego co się orientuję, będzie też mowa najprawdopodobniej o możliwości zadłużania się miasta, tak, bo trzeba się jakby uzbroić w gotówkę, w cudzysłowie oczywiście. Kwestia koronawirusa dotknęła jakby budżet miasta. Jeszcze nie wiemy dokładnie, jak to się skończy, ale mówi się o około 30-40 milionach, może nawet 70 milionach deficytu, czy zwiększenia deficytu z racji mniejszych wpływów z CIT-u. Dokładnie tego jeszcze nie wiemy, z racji tego, że w pierwszym miesiącu w kwietniu bodajże wpływy spadły praktycznie o połowę w stosunku rok do roku. Jak wcześniej było około 24 milionów, to w kwietniu tym roku było 12 milionów wpływu z CIT-ów i z PIT-ów. Stąd też było widać, że jakby te wpływy dość spadły prawie o połowę i to było szokujące. Mamy nadzieję też, że to miało też na to wpływ, że można było przełożyć płatność podatku. Była tak zwana taka prolongata i ona gdzieś tam się przedłużyła i część firm pewnie z tego skorzystało. No ale z racji tego jakby widać, że będzie potrzeba niestety zadłużania się miasta. Oczywiście mamy dość duży taki jeszcze margines, ponieważ jako Zielona Góra jesteśmy jednym z najmniej zadłużonych samorządów w Polsce, szczególnie jeżeli chodzi o miasto wojewódzkie. I tutaj mamy jeszcze dość duży margines, bo bodajże mamy 30 parę procent deficytu w stosunku do wielkości budżetu, a jest do 50 możliwe zadłużanie. Teraz wiem, że samorządy
tarcza niektóre... Tarcza 4.0 daje możliwość właśnie tej różnicy większego zadłużenia.
Tak, już mowa o tym, że samorządy chcą zadłużać się więcej i będą musiały, jeżeli chcą prowadzić inwestycje na podobnym poziomie. I stąd też z tego, co wiem, jest taka opcja, czyli wzięcie kredytu, zwiększenia deficytu i miało to być na tej sesji. Myślę, że będzie. Myślę, że jest nawet już w najnowszym zestawieniu. No i oczywiście absolutorium prezydenta miasta Zielona Góra, jak co roku, jest to oczywiście pewna konieczność. No i tutaj będą kluby, myślę, na ten temat dyskutowały.
Zanim o stanie miasta i raporcie, to jeszcze rozmawialiśmy przed spotkaniem na antenie z radnym Sławomirem Kotylakiem o tym, że radni klubu Koalicji Obywatelskiej są za tym, aby przywrócić tę sesję w sposób już normalny, a nie zdalny. Dobrze to rozumiem?
Tak.
Co państwo postulujecie?
No postulujemy, aby jednak z racji rangi tematów poruszonych, czyli sesja absolutoryjna, która z zasady jest nie tylko sesją, w której radni dopytują o realizację budżetu i zadań w roku poprzednim, ale przede wszystkim mieszkańcy mają możliwość wzięcia w niej udziału i do pytania o tematy, które ich nurtują. Po analizie dokumentów na pewno, myślę, mnóstwo pytań wśród mieszkańców się pojawia dotyczących realizowanych inwestycji, nakładów na dane inwestycje, przesunięć w inwestycjach. Tutaj jest mnóstwo rzeczy, które na pewno warto byłoby wyjaśnić właśnie w trakcie sesji absolutoryjnej, bo ona temu służy. Przyjęta formuła, nie dość, że zdalna, to jeszcze zwoływana w trybie nadzwyczajnym, no te rzeczy eliminuje. Co moim zdaniem w przypadku, kiedy nie gonią nas żadne terminy, a można byłoby spokojnie, zgodnie z kalendarzem, na koniec miesiąca, czyli w ostatnim wtorku miesiąca zorganizować normalną sesję. Bo przypomnę Państwu, Parlament Polski zbiera się już w formie tradycyjnej z udziałem wszystkich posłów na sali, a przypominam, że zjeżdżają tam przecież posłowie z całego kraju, to my tu jako Zielonogórzanie raczej nie stanowimy większego zagrożenia epidemiologicznego dla siebie nawzajem i myślę, że taką sesję spokojnie można by już przeprowadzić w trybie zwykłym z udziałem właśnie i mieszkańców, i radnych, i obecności na sali sesyjnej. Po pierwsze to ułatwia dyskusję, po drugie powoduje, że rodzące się wątpliwości w trakcie takiej sesji można rozwiązywać na bieżąco. W przypadku sesji elektronicznych, no tutaj ten dostęp do możliwości zabrania głosu jest troszkę utrudniony, bo te wszystkie wypowiedzi, te czasy wypowiedzi są bardzo rozciągnięte w czasie i dochodzi do sytuacji, że już dawno wątek jakby jest pominięty i przechodzi się do następnego, a nadal się oczekuje na możliwość zabrania głosu w sprawie, która już w zasadzie przez parę osób została wcześniej przedyskutowana, więc to zabija możliwość czegoś, co byśmy nazywali takim naszym lokalnym parlamentaryzmem. W związku z czym mój gorący apel do przewodniczącego, żeby jednak sesję absolutoryjną przenieść o jeden tydzień i wprowadzić ją w zwykłym trybie. Mało tego, no są duże wątpliwości co do samego systemu, z którego korzystamy. Ja przypomnę Państwu, bo pewnie część z Państwa słyszała albo oglądała przebieg sesji poprzedniej, gdzie no system, z którego korzystaliśmy, no w zasadzie eliminował nie dość, że możliwość odsłuchania treści sesji, to jeszcze możliwość zabierania wielokrotnie głosu przez samych radnych, bo albo się było wylogowywanym z nieznanych przyczyn, albo się na przykład można było wzajemnie podsłuchiwać, gdy nie było wiadomo, czy to jest wypowiedź, czy to jest zwykła rozmowa, tak, pozasesyjna. W związku z tym na koniec sesji padł taki wniosek, aby przewodniczący poddał analizie to, w jaki sposób działa to oprogramowanie, żeby wyjaśnił, skąd się biorą możliwości podsłuchiwania się wzajemnie radnych i pytanie, czy tylko radni się mogli wzajemnie podsłuchiwać, czy ta transmisja nie była gdzieś na zewnątrz. Oczywiście nie mówię o transmisji sesji, tylko o transmisji tego, co się dzieje przy wyłączonym mikrofonie. W związku z czym no, do dzisiaj żadnej informacji ani z Biura Rady, ani od Przewodniczącego Rady Miasta nie uzyskaliśmy dotyczącego analizy tego, co się wówczas wydarzyło i czy to ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo procedowania.
To są te technikalia, które pewnie jutro się dowiemy coś więcej
i liczę na
ten temat.
Że jednak przewodniczący odpowie na pytania dotyczące zasadności i możliwości technicznych zwoływania nadal sesji w tym trybie.
Myślę też, że zastanawiam się, nie możemy się przewodniczącego dopytać o to, ale sądzę, że też w konsultacji robi to z klubami. Panie Filipie, czy...
Z tych informacji, które jakby pozyskaliśmy, to nie wpłynęło żadne pytania ze strony mieszkańców i też nie przestałbym z tym zainteresowania ze strony mieszkańców, jeżeli chodzi o absolutorium reprezydenta, bo rokrocznie praktycznie było w tej formule, co radny by chciał, żeby to było, czyli otwarte i prowadzone i jakieś tłumy szalone mieszkańców nie waliły, żeby zadawać pytania. Ja też jestem zdania, że powoli powinniśmy wracać do normalności. Nie wiem, czemu teraz jeszcze nie, może rzeczywiście czas się zastanowić, ale tutaj wiem, że przewodniczący podjął taką, a nie inną decyzję. No i tego się trzymamy. Mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu, w lipcu, będzie już normalna sesja. Tak? No ciężko mi tutaj jakby występować w roli przewodniczącego.
Dobrze. Panowie, w takim razie jutro będzie ta dyskusja o stanie miasta. Ten dokument, który przygotował prezydent, rozesłał do radnych, ma jakieś 28 stron. Oczywiście dużo załączników, sprawozdania finansowe. Czy panowie przeglądaliście? Zacznę może od Filipa Gryko. Co, jak w roku 2019, którego raport będzie zupełnie inny chyba niż rok 2018, można wywnioskować takie główne obszary, z których warto mieszkańcom przybliżyć?
Znaczy przede wszystkim inwestycje, tak? Czyli inwestycje zakończone, ponieważ część inwestycji została przełożona z roku 2018, jakby nie została zakończona, choćby nie wiem, centrum przesiadkowe, czy różnego rodzaju inwestycje dotyczące parków miejskich i one w tym 2019 się pozakończały i tu jest z tego można się jakby rozliczyć i ze względu jakby na ilość wydatkowanych środków i terminowość, tak? I to myślę było, jest przedmiotem jakby tego opracowania między innymi. No ale oczywiście też kwestie drogowe, też inwestycji drogowych, które jakby też się też pozakończały, choćby aglomeracyjną trasę, którą też kończyliśmy z tego, co pamiętam, w 2019
roku. Wiadukt na Batorego się otworzył.
Wiadukt na Batorego w końcu, który został otwarty.
Historyczny.
Także Także było tych inwestycji, które się w końcu pozakończały. I
był
z tego
plac teatralny.
Się
tak, no plac, no,
to było duży, naprawdę duży zakres inwestycji, które były rozpoczęte i pokończyły się w tym roku 2019. Ten 2020, myślę, że taki obfity już nie będzie, niestety, jeżeli chodzi o zakończenia. Myślę tutaj, że parę zakończeń oczywiście będzie inwestycji, między innymi Dolina Gęśnika. Aczkolwiek ten 2019 na pewno obfitował w te zakończenia i tutaj można zobaczyć jakby rozliczenie się z tego. No i jest też to, co zawsze Platforma podkreślała i tu jeszcze radny Bukiewicz swego czasu, z tych procentów, tak, z procentów tego, jaka ilość pieniędzy z budżetu idzie na inwestycje. No i rzeczywiście tam te ilości procentowe były dość spore i dość duże i w końcu te upragnione ilości inwestycji procentowe zostały jakby spełnione i to jest dobrze, to jest ważne, bo też chcielibyśmy w przyszłym roku utrzymywać takie na wysokim poziomie inwestycje, ponieważ no to nakręca lokalną gospodarkę. Nie możemy hamować. Ja wiem, że są dwa różne podejścia prezydentów miast naszych wojewódzkich, między innymi prezydenta Kubickiego, który chce wręcz przeciwnie, czyli inwestować, brać kredyty i jeszcze więcej inwestować w mieście, a drugie podejście Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa, który mówi wręcz przeciwnie, że on będzie oszczędzał na inwestycjach miejskich. No ja myślę, że nasze podejście jest takie bardziej proinwestycyjne, bardziej progospodarcze. Chcemy inwestować, ładować pieniądze, ponieważ uważamy, że te pieniądze wrócą do naszego budżetu właśnie w formie jakby podatków i CIT-u, i PIT-u.
No i tu jest jeszcze kwestia Nowego Miasta, które ciągle komunikacyjnie, inwestycyjnie potrzebuje nakładów.
Jak najbardziej, no to pokazuje choćby przykład, nie wiem, czy tutaj w Łężycy, gdzie budujemy dużo budownictwa mieszkaniowego, chcemy postawić nową szkołę z przedszkolem, z oddziałem, ze wszystkim, łącznie z boiskami, bo tam też brakuje sportu i rekreacji na terenie Czarnkowa. I to pokazuje, że tam też wiele dróg jest jeszcze do zrobienia i wiele rzeczy do zrobienia. Tak, żeby jakby wchłonąć naturalnie byłą gminę, to musimy w nią inwestować, tak, żeby nie było odczuwalne, że jedziemy samochodem i o, patrz, tutaj się kończyło kiedyś miasto, bo to od razu widać, tak, a tak ma nie być. Ma być jako jeden organizm, który będzie zauważalny jako spójna całość.
Panowie radni Koalicji Obywatelskiej zapewne będą rozliczali prezydenta z tego, co działo się w roku 2019, co zostało zrobione albo co można było zrobić. Pan Filip Gryko nie wspomniał o tych milionowych dotacjach do klubów sportowych, które też się pojawiły w zeszłym roku.
Absolutnie, no to jakby rokrocznie było. Wiadomo, że w tym danym roku jeszcze dodatkowo wyszliśmy w udziały jakby Falubazu i była tu zgoda radnych. I myślę, że wszystkie kluby za tym zagłosowały, z tego co pamiętam, podniosły rękę i dokapitalizowaliśmy akurat w tym przypadku klub Falubaz. Wiadomo, że z Telmetem tak do końca nie udało, to się nie zostało to zrobione. Falubaz jednak skorzystał, kupiliśmy 25% z tego, co kojarzę, akcji. I to był taki wydatek, który rzeczywiście nie był tak jak rokrocznie, bo rokrocznie mieliśmy określoną kwotę, którą wydatkowaliśmy.
No i pytanie, co to w związku z, za chwilę może do tego wrócimy z racji na to, że dziś mecz Falubazu, a
temat
z
gorący,
drugiej strony pół roku właściwie nie mamy rozgrywek, no, więc zobaczymy.
Wynik finansowy może nie być za dobry.
No więc właśnie pytanie, co będzie w tym roku i czy miasto również będzie musiało znów kupować udziały, w końcu stanie się jedynym właścicielem Falubazu, ale to może za chwilkę pytanie do Sławomira Kotylaka. Jak pan patrzy na podsumowanie roku 2019?
No, to był trudny rok, powiem tak. To prawda.
Miliardowy budżet.
Miliardowy budżet, natomiast w kwestii samych wydatków, no tak jak tu powiedział radny Filip Gryko, no mieliśmy do czynienia trochę z rolowaniem budżetu, czyli te inwestycje, które się nie zamknęły w 2018, wpłynęły na podbicie nam wskaźników realizacji budżetu w roku 2019, co troszkę tutaj bym powiedział, no z punktu widzenia zaburza samoobraz, tak? Bo gdybyśmy to odjęli, to okazałoby się, że jednak z tymi
nic
inwestycjami...
Nic się
nie działo? Proszę mi nie wkładać takich sformułowań, ja nie jestem radykalnym pesymistą. Uważam, że pewne rzeczy się fajnie wydarzyły w mieście i dobrze, że
to które?
Miały one miejsce. No przede wszystkim to, że udało się w końcu te inwestycje zamknąć, bo jak pamiętam, były obawy, że nie wszystko się uda nawet w 2019 roku zamknąć, tak? Udało się je pozamykać, w związku z czym mamy jakby czystą kartę. W chwili obecnej zaczynamy jakby coś w rodzaju, bym powiedział, nowej perspektywy, bo na horyzoncie mamy kilka pomysłów inwestycyjnych w mieście. No sam choćby tutaj z prezydentem Kaliszukiem w chwili obecnej pracujemy nad obwodnicą zachodnią, tak, gdzie no jeżeli wszystko się uda, no to powiem tak, no to obwodnica południowa to będzie dopiero połowa wydatków w obszarze inwestycji drogowych o charakterze, bym powiedział, takich spinających obwodnicę w mieście, bo zachodnia, myślę, będzie jeszcze troszkę droższa i będzie.
I panie radny, teraz szczególnie w obecnych sytuacji, jak ostatnio S3 była zamknięta, tak, to tej zachodniej brakuje. Można trzeba powiedzieć mieszkańcom, żeby to będzie alternatywa.
Tutaj pracujemy usilnie nad tym.
Przypomnijmy mi przebieg przy okazji.
To jest wpięcie się na wysokości
orientacyjnie,
rondo pomiędzy wjazdem na ulicę Wojska Polskiego, a rondem na Przylep, czyli tam powstanie jeszcze jedno rondo w takich założeniach. Ominięcie Czerwieńska, przejście koło Wysokiego, wejście w drogę wojewódzką, która w chwili obecnej będzie realizowana w ramach budowy mostu w Pomorsku. Obejście kiedyś docelowo, myślę, także i Pomorska. I wpięcie się w drogę wojewódzką doprowadzającą nas aż do węzła w Szulechowie z S3. W związku z tym to naprawdę...
Będziemy mieli dwa mosty na północ, którymi będziemy mogli docelowo
w chwili obecnej...
Ci na Mijankę, S3 i nową trasę
już nawet
w chwili obecnej realizowane są już dwa mosty. Tak? Jeden jest już na etapie inwestycji, czyli firma pracuje i mówię tu o Milsku. I jesteśmy na etapie dopinania dokumentacji na Pomorsko, gdzie mamy już zapewnione finansowanie. W związku z czym, no tak, w najbliższym czasie zyskamy dwa obiekty mostowe, które no w mojej ocenie w zasadzie zmienią krajobraz drogowy w tej części województwa, bo dzisiaj mamy choćby informację, tak, którą dostaliśmy przed chwilą na skrzynkę e-mailową o tym, że jeden z mieszkańców no w ogóle chce kierować sprawę do sądu o wyłączenie mostu w Cigacicach, tak, i braku zorganizowania komunikacji zastępczej. Więc tu widać, te problemy są i myślę, że one za 2-3, może za 5 lat maksymalnie zostaną w zasadzie, jeśli chodzi o komunikację w tym kierunku, rozwiązane.
A wróćmy do stanu miasta.
A wracając co do stanu miasta, no to generalnie tak, analizując te dokumenty, które otrzymałem, pojawia mi się kilka pytań dotyczących wskaźników, bo mówię, są one troszkę zniekształcone, jeśli chodzi o to rolowanie z roku 18. Mam kilka pytań dotyczących właśnie pewnych przesunięć w budżecie i sposobu wydatkowania środków, które pierwotnie były zapisane na jeden cel, później decyzjami prezydenta zostały przesunięte na inne paragrafy i realizowane inne zadania. W związku z tym tam się pojawiają pytania, dlaczego akurat z tych środków, a nie z innych. No to są takie, bym powiedział, didaskalia budżetowe, które może mieszkańców nie bardzo interesują, ale są ważne z punktu widzenia logiki kreowania kierunków rozwoju i sposobów rozwoju, bo radny Filip Gryko wspomniał przed chwilą o tym, że będzie potrzeba zwiększenia zadłużenia i nie ukrywam, jestem zwolennikiem tego, żeby racjonalnie podchodzić do zadłużenia, to znaczy nie bać się tego jak diabeł święconej wody, ale przyczyny zwiększenia deficytu raczej upatrowałbym zawsze w kategoriach potrzeb związanych z inwestycjami, tylko i wyłącznie, czyli zadłużanie się proinwestycyjne. Natomiast to, co na tą chwilę do mnie dociera, no to niestety ten deficyt to nie będzie proinwestycyjny, to będzie tylko i wyłącznie zasypywanie różnicy pomiędzy planowanymi przychodami, a tymi realnymi.
To mówimy o tym roku cały
czas. Tak, to mówimy o tym roku, tak.
Które, pytanie, ale czy wynika to z błędnej polityki zeszłego roku i tego,
no nie, w zeszłym
jak
roku
prowadzone...
nikt nie był w stanie przewidzieć COVID-u, tak? No przynajmniej nie do grudnia, tak?
Może zostawmy tę sytuację, a wróćmy do poprzedniej, poprzedniorocznej, bo realizowanie przychodów i dochodów miasta i potem wydatków...
Znaczy przychody, jak dobrze pamiętam, są chyba zrealizowane w 98%, więc to dobrze świadczy o etapie planowania budżetu, to znaczy, że tam nie było jakiegoś hura optymizmu, tak, dmuchania balonika, którego potem się robi korektę budżetową gdzieś w trakcie roku. Mówię, bardziej kwestia wydatkowania już, tak, ponieważ dużo zmian następowało w trakcie i przesunięć pomiędzy paragrafami budżetu, w związku z tym to budzi pewne pytania, nie mówię, że wątpliwości, czy kogokolwiek bym o cokolwiek oskarżał, że robi źle, ale kwestia wyjaśnienia i transparentności, dlaczego akurat takie przesunięcia w takim okresie na takie paragrafy, no myślę, służy generalnie temu, aby każdy z nas czuł to, że te środki są w jak najlepszym stopniu wydatkowane.
Pytanie w takim razie, jutro sesja absolutoryjna, czy po pierwsze ta dyskusja ją się uda w sposób przeprowadzić,
no takie,
czy będzie. Panie Filipie, czy będzie prezentacja tak jak w zeszłym roku prezydenta miasta?
Ja myślę, że tak, że prezentacja będzie, bo co roku jest prezentacja tego, co zostało zrobione i zakończone. Wiadomo, że jakby w ograniczonym zakresie to wszystko, ponieważ to, co wcześniej mówiliśmy, jeszcze dalej jest to sesja zdalna, tak? I będzie to troszeczkę inaczej wyglądało niż zwykle. Ja myślę, że też bez jakichś większych rewelacji i fajerwerków, myślę, że nie wiem, jak zachowała się Koalicja Obywatelska, ale jeżeli ktoś myśli racjonalnie, to na pewno ten rok 2019 był dobrym rokiem dla Zielonej Góry. To, co mówiliśmy wcześniej, czyli zakończenie pewnych inwestycji, które były dość uciążliwe dla mieszkańców, no odbijało się to delikatnie czkawką, można powiedzieć, szczególnie jeżeli chodzi o kierowców, tak, bo były one dość ciężkie. No zakończenie tematów, choćby nie wiem, autobusów elektrycznych, takich tematów, które trochę przenoszą Zieloną Górę na taki inny troszkę poziom miasta, bardziej europejskiego w cudzysłowie, to jest zauważalne i już dzisiaj możemy jadąc za takim autobusem, nie czujemy tych spalin i to troszkę człowiek inaczej też na to wszystko patrzy. Ja myślę, że naprawdę ten 2019 to był udany. Zobaczymy jak 2020, to co tutaj pan radny Kotyra wcześniej mówił, że no to jest taki dość ciekawy rok i dość ciężki i tutaj naprawdę będą trudne decyzje przed nami gdzieś tam się stoczyły. Tak?
No więc pytanie, jak zachowa się Koalicja Obywatelska? Pozostaje otwarte. Będzie absolutnie.
Pytanie jest nadal otwarte. Dzisiaj się spotykamy jako klub. Tak? No, każdy z radnych będzie chciał wyrazić swoje zdanie. Tutaj nie ma czegoś, co byśmy nazwali kluczem. Tak? Każdy z radnych będzie oceniał budżet i jego realizację w stopniu przez siebie akceptowalnym. No, nie każdy radny na przykład podziela mój pogląd, że zadłużanie się nie jest czymś złym. Tak? Sam bym powiedział klasycy ekonomii, którzy uważają, że wszystko to, co ma wartość ujemną przed liczbą, jest czymś negatywnym i tutaj może być kwestia tego, czy przyjmie argumentację tą, którą ja na przykład prezentuję, tak? Czy przyjmie tą, którą wywodzi z jakiejś własnej wiedzy, doświadczenia. Więc tutaj w tej materii na tą chwilę nie ma żadnych z naszej strony deklaracji, tak? Co do jutrzejszego głosowania. Na pewno głos, który zabierzemy, będzie głosem jak najbardziej racjonalnym i służącym temu, aby przede wszystkim miasto się rozwijało, tak? I była pełna transparentność tego, co się w tym mieście dzieje.
Panowie, tak myślę sobie, że jutrzejsza sesja, skoro ten temat budżetu będzie, ta dyskusja taka trochę bardziej ograniczona, to wydaje mi się, że więcej chyba czasu będzie poświęcone na tym, co miasto robi, jeśli chodzi o COVID-19 i skutkach tego, co będzie się działo już po tym czasie, w którym mieliśmy takie szczyty epidemii. Rozluźniała nam się trochę cała sytuacja z COVID-em. Mamy pomoc miasta. Radni Koalicji Obywatelskiej będą dalej temat drążyć, jeśli chodzi o przesuwanie środków i wspieranie przedsiębiorców. Czy ten temat będzie ciągle pojawiał się w waszych dyskusjach z miastem, czy już przyjęliście to, co miasto proponuje i czekacie na efekty tych działań?
Znaczy temat jest nadal otwarty. Sam tutaj radny Filip Gryko przed chwilą wspomniał, że pewne rzeczy u przedsiębiorców pojawią się z opóźnieniem, tak? Bo są na przykład w chwili obecnej zwolnieni, znaczy w cudzysłowie zwolnieni, tak? Wstrzymany jest proces płacenia podatków, ale o tym, czy je zapłacą, czy nie, to się dowiedzą dopiero za mniej więcej półtorej miesiąca. Więc z tego względu też no, to jest sytuacja, którą podkreślaliśmy. Jest nieakceptowalna z punktu widzenia kogoś, kto prowadzi małą działalność gospodarczą, bo niemożność przewidzenia tego, jakim zobowiązaniem spotka się za półtorej czy za dwa miesiące, w sytuacji, w której nie jest w stanie określić przychodów w tym okresie, bo to odmrażanie następuje, ale widzimy choćby po kilku sektorach gospodarki, że to rozmrożenie, pomimo tego, że nastąpiło, nie spowodowało jakiegoś gwałtownego przyspieszenia tych sektorów. Ja się może tutaj sposiłkuję choćby lotnictwem, gdzie możemy już w zasadzie za parę dni polecieć za granicę, a jak patrzę na obłożenia samolotów w lotach zagranicznych, to bym powiedział, że w zasadzie niektórzy będą mieli bardzo prywatne transporty lotnicze, tak, po Europie, bo tak mała liczba pasażerów będzie latała, ponieważ no, nadal jest pewna blokada psychiczna, tak? W tym obszarze nadal jest niepewność tego, czy jak się poleci, to się wróci, bo cały czas się mówi o tym, że ta pandemia powróci, a jak powróci, no to wiadomo, powrócą te obostrzenia, powrócą zamknięte granice, powrócą kwarantanny, więc decyzje i plany przedsiębiorców no, mają dzisiaj bardzo wiele zmiennych, przy których stawiają tylko i wyłącznie znak zapytania. Nie są w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, co się wydarzy. A zatem mówiąc o tym, czy te wszystkie działania rządu przynoszą efekt, czy działania miasta przynoszą efekt, nie jestem w stanie dzisiaj racjonalnie odpowiedzieć, czy przynoszą, czy przyniosą. Obserwujemy pewne symptomy tego, że gospodarka faktycznie się zacznie rozkręcać. Ale czy to jest na tyle silny impuls do tego, żebyśmy powrócili w miarę szybko do stanów sprzedcovidowych? Mam daleko idące wątpliwości i stąd uważam, że jednak warto byłoby ponownie wrócić do tematu wsparcia, żebyśmy chociaż parę tych znaków zapytania, które stawiają przedsiębiorcy, mogli my jako radni i jako miasto zdjąć, tak? Postawić odpowiedź jasną i klarowną. Na koniec... Tak, będzie pan miał takie wsparcie o takiej wysokości, w takim i takim okresie. Może pan w związku z tym przynajmniej te kwestie traktować jako już stałe.
Na koniec pytanie do Filipa Gryko. Jak ten rok może być dla nas wszystkich Zielonogórzan postrzegany, czy wszystkie inwestycje, te pomysły, które się pojawiają chociażby na remont tego kąpieliska w Ochli, czy to wszystko może ruszyć? Czy państwo podchodzicie bardzo ostrożnie do tego typu pomysłów i czekacie faktycznie, jak ten rok się skończy, bo chyba wtedy dopiero będziemy mogli podsumowywać, czy pierwsze półrocze jesteśmy już w stanie jakoś oszacować, co się będzie działo z budżetem miasta?
Znaczy my przede wszystkim nie czekamy, tak? Czyli jest przez miasto prowadzona taka procedura, my nazywamy to, śmiejemy się, tarcza 3.0, 4.0 czy 5.0, ciężko powiedzieć, ale myślimy sobie, że po prostu nie czekamy i projektujemy i planujemy. No, o czym mówimy? Oczywiście mówimy o tematach, które są rozpoczęte i które chcemy rozpocząć, czyli ten czas nie tracimy go, wiemy, że są zawirowania, że brak pieniędzy, że może nie wiemy, jakie będą wpływy do budżetu, ale na przykład projektowanie czy funkcja same płacenia za projekty, organizowania projektów czy uzyskiwania pozwoleń, to są naprawdę niewielkie środki przy całej inwestycjach, stąd też idzie ta faza konsultacji, projektowania. Choćby tu wspomniana Ochla, gdzie teraz jesteśmy w trakcie konsultacji. Ja myślę, że po tych konsultacjach pójdzie już faza projektowania, gdzie trzeba to zaprojektować, uzyskać wszystkie zgody, pozwolenia. To trwa mniej więcej rok czasu. Obecnie tak samo trwa kwestia uzyskiwania pozwolenia na parking wielopoziomowy przy palmiarni. I parę takich inwestycji jest rozpoczętych i parę szukujemy. Teraz kolejny temat akurat z mojej dzielnicy, z mojego osiedla. To jest kwestia rozbudowy istniejącej szkoły, nowej szkoły, zespołu przy ulicy Batorego o salę sportową. I też jesteśmy teraz na etapie projektowania i zaraz będzie ogłoszony też przetarg na zaprojektuj, wybuduj. Czyli teraz jest jakby koncepcja tworzona. Czyli jakby staramy się nie czekać, tylko tworzymy dokumentację po to, że jak będą środki, będą pieniądze i to będziemy realizować. Będziemy wrzucać kolejne rzeczy do realizacji. Teraz znowu zebraliśmy około 24 lokalizacji z gotowymi pozwoleniami na parkingi z tym projektu Parkingi 1000+. Czekał na wycenę tych projektów. Myślę, że to będzie 5-6 milionów złotych. I też usiądziemy z prezydentem, zadecydujemy, czy mamy 3 miliony, czy mamy 4 miliony, czy może 1,5 wrzucimy na to, ale mamy gotowe dokumentacje, jesteśmy przygotowani, że jak będą środki, czy będzie kredyt, czy będzie to, co pan radny mówił, że na inwestycje pieniądze, a nie na przejedzenie, czyli na bieżące wydatki, jak będą te pieniądze z kredytów, czy z deficytu, to będziemy starali się je inwestować i realizować z racji tego, że uważamy, że pieniądze wpuszczone do gospodarki, jeżeli nasi przedsiębiorcy będą mieli co robić, to te pieniądze wrócą do nas w dłuższej perspektywie. Stąd też taki pomysł na ten rok, czyli nie szaleństwo dalsze jakby wydatków, tylko bardziej projektowanie, przygotowywanie się i wpuszczanie kolejnych elementów na rynek po to, żeby była ciągłość inwestowania, a w przyszłym roku może jeszcze większe inwestycje, bo też mamy różne pomysły, choćby ta obwodnica zachodnia, co pan radny mówił przed chwilą. Także są naprawdę szerokie plany i nie czekamy.
Znaczy ja jestem zwolennikiem sytuacji, której miasto jest, że tak powiem, w kontrze do sinusoidy rozwoju gospodarczego kraju. Mam tu na myśli tak obrazowo. Kiedy środki unijne napływają, mamy taki okres zmożonych zamówień publicznych, gdzie wiadomo, to wówczas winduje ceny.
Ceny rosną.
Tak. Później mamy tak zwany okres martwy, kiedy dochodzi już do kończenia inwestycji unijnych i w tym momencie się nie pojawiają żadne nowe przetargi, oferty ze strony samorządów. Moim zdaniem, i myślę, że to jest bardzo zrozumiałe i będzie realizowane przez miasto, jest właśnie takie rozłożenie inwestycji, żeby w tym martwym okresie, kiedy te ceny są najniższe na rynku, żeby właśnie wtedy wychodzić z jak największą liczbą inwestycji finansowanych z budżetu, mam na myśli miejskim, tak? Bo wiadomo, budżet unijny, którym dysponuje miasto, on musi być w tym cyklu ogólnokrajowym, ale nasze inwestycje właśnie te miejskie powinny być w chwili obecnej jak najbardziej mocno propagowane, rozwijane, bo dzisiaj te ceny naprawdę są stosunkowo niskie w stosunku do tego, choćby co obserwowaliśmy w roku 2018 czy na początku roku 2019. Obserwując choćby branżę budowlaną, drogownictwo. Dzisiaj w zasadzie każdy przetarg już się zakończy po cenie niższej niż jest oferowana.
70% kosztorysowy.
W 2019 roku średnio dopłacało się do każdego z przetargów drogowych około 12-16% w zależności od typu drogi. Więc mając już w tym wypadku górkę prawie 25%, tak? Bo jeżeli dzisiaj jesteśmy 10% poniżej ceny.
30% nawet.
Ostatnio. Nawet, ale ja mówię takie bym powiedział, drobne inwestycje, tak? Bo duże faktycznie potrafią taniej schodzić, te drobne inwestycje typu chodniczek, typu gdzieś tam kawałek odcinka drogi, tak? Tylko do sfrezowania. One schodzą mniej więcej dzisiaj po 10-15% taniej. A jeszcze półtorej roku temu było 15 powyżej budżetu. Czyli różnica to nie jest 15, to jest, suma, to jest 30%, tak? Bo mówimy to o 1/3 kosztów mniej.
I panowie, o tych sprawach więcej będziecie pewnie jutro rozmawiać, jeśli chodzi o stan bieżący miasta, stan z roku poprzedniego.
A mój apel taki tutaj do kolegi radnego, może jednak przedyskutować i zastanowić się na tym, żeby jutro tę sesję po prostu postarać się zawiesić i o te 5 dni, tak, w sumie 7 dni.
To trzeba do przewodniczącego apelować.
Tak, tak, ale to, żeby można było pójść z tym do przewodniczącego, trzeba wiedzieć, że większość radnych ten pomysł popiera. Tak?
Więc to,
może zastanówmy się jeszcze przed sesją i spróbujmy to zrobić tak, jak to należy. Nie widzę powodów, dla których mielibyśmy taki dziwny sposób procedować. Myślę, że istotną z punktu widzenia choćby transparentności i takich pewnych zasad, bo jak sam radny powiedział, do tej pory nigdy się nie zdarzyło, żeby sesja absolutoryjna odbywała się w jakichś takich dziwnych trybach nadzwyczajnych i jeszcze z wykorzystaniem tylko i wyłącznie transmisji internetowej.
Tym i nie tylko jutro w czasie sesji. Również na naszej antenie będą relacje z niej prowadzone. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie. A moim państwa gośćmi dziś byli Filip Gryko, przewodniczący klubu Radny Zielona Razem.
Dziękuję bardzo.
I Sławomir Kotylak, Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję państwu, życzę miłego dnia. Do usłyszenia.